Działka to miejsce rekreacji, a może hodowli czy uprawy zdrowej żywności. Za oknem jest coraz cieplej, coraz częściej jeździmy na nasze działki, a tam na przykład a także w przydomowych ogródkach czasami można spotkać sąsiadów, takich nieproszonych, różnego rodzaju owady, gryzonie, jak sobie z nimi poradzić, ale też co posadzić, by było kolorowo i zielono, by nasza działka była miejscem właśnie relaksu od codziennego zagadnienia. A może właśnie zacznijmy tam uprawiać zdrową żywność. Dziś między innymi o tym porozmawiam z Michałem Borysiakiem w cyklu Zapytaj Eksperta, instruktor ogrodniczy z Polskiego Związku Działkowców Okręg Szczecinie. Dzień dobry. Powiem jeszcze dzień dobry, bo jednak dobry wieczór jeszcze chcemy, żeby za chwilę było. No właśnie, czy dzisiaj działki to miejsca rekreacji, czy może już produkcji zdrowej żywności?
W tym momencie działki tak naprawdę przechodzą renesans. Pierwszym takim rzutem ponownym na działki był okres pandemii, kiedy dużo osób po zamknięciu i w trakcie zamknięcia szukało swojego kawałka ziemi. No i wtedy zaczęli wracać do uprawy, do rekreacji, więc po takim okresie stagnacji, gdzie działki były tak naprawdę kojarzone tylko i wyłącznie z tym, że starsze osoby sobie tam hodują marchewkę, pietruszkę.
Albo kwiaty przede wszystkim.
Albo kwiaty, dokładnie, na własne potrzeby. Przeszliśmy z powrotem w tą rolę rekreacyjną, gdzie całe rodziny mogły w spokoju i ciszy gdzieś pobawić się, odpocząć od tego zgiełku wspomnianego. Natomiast w tym momencie znowu jest zauważalny trend powrotu do upraw, zarówno warzywnych, jak i owocowych.
No właśnie, za chwilę o tym powiemy, no bo zakładamy, że kupujemy działkę, choć to wcale nie taki prosty zakup, nie taki tani. Ja zauważyłam, też mam działkę, mogę się Państwu pochwalić. No może nie jestem wielkim działkowcem, na szczęście mam też siostrę, która dba o to miejsce, ale nie zauważyłam już zaniedbanych działek. Już trudno znaleźć takie, które są zarośnięte. Zdaje się, że to, co było lepsze, zostało wykupione.
Tak. Szczególnie w większych miastach typu Szczecin w tym momencie wolnych działek tak naprawdę już prawie nie ma. Jeżeli już są jakieś działki, no to tak naprawdę ta dzierżawa jest sprzedawana. No i od wspomnianej czasu pandemii te ceny naprawdę skoczyły w górę. Mówimy tutaj o skok rzędu 100-200-300%. Jeszcze 5-10 lat temu można było kupić działkę za 5 powiedzmy tysięcy i to było już duża cena. Natomiast w tym momencie górna granica to już są ceny nawet i mieszkań.
No ale nie będziemy dzisiaj mówić o cenach, bo nie ceny nas interesują, to może zacznijmy od tego, co zrobić. Kupujemy, mamy taką fantazję, kupujemy, mamy wolną gotówkę, kupujemy sobie działkę. Często, ja mówię o takiej może przeciętnej, często jest jakiś domek, a może bardziej szopa na niej. Powiedzmy, jakieś starsze osoby uprawiały trochę kwiatków, trochę marchewki, trochę zieleni. Czy musimy profilować naszą działkę?
Musimy profilować ją tak naprawdę pod siebie. To co my chcemy na tej działce, jest najważniejsze. Tak, ja zachęcam oczywiście do nie kierunkowania się tylko i wyłącznie w, powiedzmy, rekreację, tak? Jeżeli mamy już tą działkę naszą.
Albo modą.
Albo modą, dokładnie. To mówię, moda, a to, co chcemy, to są dwie różne rzeczy. Ja zachęcam do tego, żeby działkę prowadzić w sposób zarówno rekreacyjny, jak i jednak uprawowy, tak? Jakieś warzywa, owoce, szczególnie jeżeli, tak jak wspomniane tutaj było, kupujemy działkę od jakichś starszych osób, no co jest naturalne w tym momencie, to są na niej, są na tej działce nasadzenia jakichś drzew owocowych, czy to jabłonie, grusze, śliwy, czy jakichś innych pestkowych. Są też
czy chociażby poziomki, które ja też mam.
Jak najbardziej, tak. Poziomki, truskawki, wszystkie krzewy, czy jakieś inne rośliny owocowe. Nie pozbywajmy się tego od razu.
Czyli co, przychodzimy i najpierw się rozglądamy, co jest. Czyli tak naprawdę pierwszy sezon powinien być na zapoznanie.
Tak, zapoznanie się, poznanie przepisów obowiązujących w danym ogrodzie działkowym, poznaniu tego, co mamy, poczytaniu. No, w obecnych czasach, kiedy mamy internet na wyciągnięcie ręki, zobaczmy, co mamy na tej działce, poczytajmy o tym, jak to hodować, jak to uprawiać, jak zadbać o to. Druga sprawa, jeżeli mamy jakieś drzewka owocowe, poczytajmy, jeżeli nie wiemy jak, zapytajmy starszych działkowców, jak na przykład przyciąć te drzewka, żeby one owocowały. Nie wpadajmy od razu na działkę z piłą łańcuchową, nie tnijmy wszystkiego, bo tego jest szkoda, naprawdę. Natura jest bardzo ważna, te owoce, które możemy własne wyhodować z działki, nawet jeżeli one będą w mniejszej ilości, to jednak radość z własnego jabłka, z zerwanego z drzewa i zjedzonego bezpośrednio jest dużo większa niż takie jabłko kupione w markecie czy na targu.
Czyli tak, pierwszy sezon dajmy sobie i działce na rozpoznanie się.
Wzajemne poznanie.
To znaczy, ja myślę, że jeżeli będziemy chcieli podciąć trawę, bo jest za wysoka, trochę wypielić, no to już nie histeryzujmy, zróbmy to, bo ja myślę, że to jednak powinniśmy zrobić, no bo jak nam trochę zarośnie, to następnego roku będzie bardzo trudno ją sobie uporządkować. Ale co, przychodzimy, no na pewno po marchewce zeszłorocznej nie będzie śladu, czy jakichś innych warzywach, ale po drzewach na pewno tak. Nawet jeżeli nie rozpoznajemy, co to za drzewo, no to wcześniej czy później ono nam się objawi, prawda? Już o tej porze chyba jesteśmy, wiemy, gdzie jest wiśnia, gdzie jest czereśnia, a która to agrest.
Tak, no jeżeli chodzi o takie podstawowe drzewa, jak najbardziej. Już jeżeli chodzi o odmiany, no to będzie dużo większy problem. Natomiast gdzieś poznanie, powiedzmy, jabłoni, odróżnienie jabłoni, gruszy, śliwy czy innych drzew nie jest problemem. Z drugiej strony, jeżeli ktoś chce podejść tak już powiedzmy profesjonalnie, no to aplikacje, które rozpoznają gatunki, naprawdę
sprawdzone, na przykład,
sprawdzone przeze mnie, dokładnie. Jest kilka aplikacji, które doskonale potrafi rozpoznać. Testowo robiłem u siebie na działce takie rozpoznanie kilku roślin i naprawdę stuprocentowa skuteczność rozpoznania była. Co do gatunku.
To powiedzmy też o tym, że na przykład może być tak, że okazuje się, że ja mam, nie wiem, 3 jabłonie, 1 gruszę, 2 śliwy, no i one w tym roku tylko częściowo. Jedne ładne obrodziły, drugie słabo. Co, tnę od razu?
Pod żadnym pozorem. Rozpoznajmy, czy brak owocowania lub mniejsze owocowanie jest spowodowane tym, że na przykład drzewo było źle prowadzone, nie było podcinane przez kilka lat, bo poprzedni właściciele to zaniedbali, nie mieli siły, nie mieli czasu. Czy jest to jakaś choroba? To można to poznać tak naprawdę. Nie muszą drzewa owocować. Można to poznać po objawach na liściach, na korze, czy po chociażby wzroście danej rośliny.
A może być tak, że drzewo jednego roku bardziej, a drugiego mniej owocuje? Czy to też jest tak?
To jest całkowicie naturalne. Rośliny muszą mieć okres spoczynku. W przypadku drzew owocowych zwykle, na przykład w przypadku jabłoni, jest tak, że jednego roku będziemy mieli wysyp jabłek, natomiast drugiego roku drzewo będzie odpoczywało, gdzie te soki będą ukierunkowane na to, żeby to drzewo rosło. Bo w momencie, kiedy mamy, powiedzmy, już tą rzeczoną jabłoń, która owocuje, to ona wiadomo, że nie będzie wzrastała w ten masę zieloną czy przyrost drzewny, tak? Wtedy po prostu będą owoce, a następnego roku taka jabłoń będzie odpoczywała mniej owoców, a po prostu wzrost w górę i wtedy musimy się skupić właśnie na tym, żeby w odpowiednim momencie, najczęściej jest to jesień, po prostu odpowiednie przyciąć, uformować i pozbyć się chociażby tych dziczków, które gdzieś tam w środku wyrastają.
To dlatego moja czereśnia w zeszłym roku dała dużo więcej, w tym roku widzę pojedyncze tylko czeresienki zielone, więc ona w tym roku odpoczywa po prostu.
Tylko się cieszyć, na jesień trochę przyciąć, a na przyszły rok na pewno będzie owocowała nawet i może dwukrotnie więcej.
No właśnie, ale też te moje czereśnienki bywają piękne, są wysoko, no właśnie być może ją należałoby dobrze przyciąć, może jakiegoś fachowca o to poproszę, no ale co roku jak już ładnie owocuje, to zdarza mi się, że nie zdążę je zebrać, bo szpaki są. Co zrobić? Jak przychodzą te z góry, te z dołu, mamy takich sąsiadów, wchodzą na moją działkę, też bym prosiła o jakieś humanitarne, bo ja rozumiem, że są takie metody, które mogą być dość krwawe. My dzisiaj jesteśmy strasznie ekologiczni, własna działka, więc jak trochę przegonić sąsiadów? Nie wiem, jak z góry można te szpaki powiedzieć innym, przepraszam, to jest moja czereśnia, proszę jej nie ruszać. No nie mogę.
Można. Bioróżnorodność jest bardzo ważna. To, co pani powiedziała o tym, żeby ich nie tępić, nie zabijać. Każde zwierzę ma prawo do życia i ono też chce te czereśnie, bo potrzebuje przeżyć, tak? Wykarmić młode. Wiadomo, dla nas jest to jakiś rodzaj szkodnika. Natomiast w tym momencie mamy możliwość odstraszania tych zwierząt, tak? Chociażby najbardziej proste, humanitarne rozwiązania to jest, powiedzmy, powieszenie płyt CD, które błyszczą na cienkich sznureczkach na gałęziach.
Ale one się szybko uczą. One szybko się uczą. U mnie już tyle było wieszanych.
Tak,
ale są młode, które się nie uczą.
Dokładnie.
Jeszcze.
Natomiast no, trzeba co roku, można powiedzieć, też zmieniać albo zastosować kilka integrowana ochrona roślin, czyli różne metody. Jakieś foliowe paseczki, woreczki, które szeleszczą, chociażby lub pójść w nowoczesność. Też takie coś u mnie na ogrodzie działkowym jeden z sąsiadów zastosował, co niestety jest trochę uprzykrzające życie, ale jest coś takiego. Dźwiękowy odstraszacz, który generuje dźwięki ptaków drapieżnych. I przy odpowiednim zawieszeniu tego głośnika na odpowiedniej wysokości generowanie dźwięków sokołów czy tym podobnych zwierząt odstrasza.
No ale też tutaj przed chwilą mieliśmy telefon, słuchacz nie chciał wejść na antenę, ale zapytał się, czy jak odstraszyć krety. Krety są takie śliczne, ale no potrafią narozrabiać na naszej działce.
Krety formalnie, zgodnie z ustawą, są pod ochroną częściową, więc nie można ich, w cudzysłowie mówiąc, tępić. Natomiast ustawa wyłącza ogrody z tej ochrony. W związku z tym na działkach jest możliwe gdzieś pozbywanie się tych kretów, zarówno metodami humanitarnymi, jak i niehumanitarnymi.
No takie humanitarne.
Ja oczywiście zalecam humanitarne.
Powiedzmy, co zrobić, żeby powiedzieć, panie krecie, to jest moja działka, chciałabym tu marchewkę, proszę pana, niech pan sobie pójdzie.
Tutaj musimy rozróżnić też dwie rzeczy. Czy zakładamy ogród, czy już mamy ten ogród. Ale w przypadku, tak jak tu pani powiedziała, mamy ogród i ten kret do nas przyszedł, odstraszacze dźwiękowe, czyli te wibracje i ultradźwięki, to są niedrogie.
A to głośnik mu wkładam do nory?
Nie, to jest urządzenie wielkości około 30 cm, które się wbija w ziemię, ono jest na baterię lub na... ma w sobie panel słoneczny. Najczęściej bateria też tam jest po prostu i ono generuje odpowiednie ultradźwięki, infradźwięki, które odstraszają krety, ze względu na to, że krety mają bardzo czuły słuch.
One są może ślepe, ale na pewno dobrze
tak,
słyszą.
Słuch i na kończeniach wąsów mają receptory, które powodują, że odczuwają wibracje. Dlatego kretów nigdy nie ma na działce, jak my jesteśmy. One czują, jak my chodzimy, one czują te wibracje. I te urządzenia...
Jak często przychodzimy, też ich nie ma.
Tak, nie powinno być. To jest takie urządzenie, mówię, ono generuje i wibracje, i ultradźwięki. Najstarsza metoda, którą mój dziadek też stosował na działce, pręt wbity w ziemię, butelka plastikowa nacięta, tak żeby się kręciła, ona też wibruje delikatnie i
a nam
generuje.
Tak bardzo nie przeszkadza, prawda?
Dokładnie, ale jest też inna metoda, to też bardzo humanitarne. Krety mają boją się swoich naturalnych konkurentów, chociażby psów czy kotów. Jak ktoś ma psa, szczególnie z długą sierścią, wyczesujemy psa, zbieramy sierść, formujemy delikatnie w małe kuleczki i wpychamy w kretowiska.
Nie znałam tej metody. A przecież doskonale wiemy, że wyczesywanie naszych pupilów domowych to jest często, a to może być, to jest długa czynność, a przecież może być pożyteczne.
Przyjemne z pożytecznym.
Tak, przyjemne z pożytecznym. Chciałabym jeszcze porozmawiać o tym, czy... Przepraszam, czy lepsze są grządki, czy może takie już dzisiaj donice większe, ale o tym myślę, że za chwilę porozmawiamy. Proszę państwa, nasz gość do państwa dyspozycji. Jaki jest stosunek dzisiaj naszych słuchaczy do bycia na działce? Jaką preferują? Czy mieli jakieś pytania?
Tak, było trochę telefonów. Jak najbardziej musiałem trochę tutaj się naprodukować, mówiąc kolokwialnie. Natomiast nie ukrywajmy, większość z nas na tych telefonów dotyczyła nie tyle samej działki, uprawy na działce, tylko bardziej aspektów prawnych. Tego, jakie jest prawo.
Na co zwrócić uwagę.
Dokładnie,
Jaka odpowiedź, na co zwrócić uwagę, to może też naszym, którzy nie zadzwonili, słuchaczom powiemy. Chcemy kupić działkę i mamy taką informację, nie wiem, w gazecie, a dzisiaj to oczywiście w internecie. Na co zwrócić uwagę i co powinniśmy zrobić? Tak szybciutko.
Może na szybko, na początek zwrócę uwagę na to, że, bo było pytanie dotyczące tego, jakie jest prawo w ogóle, czy jest jakieś prawo na działkach. Tak, jest jak najbardziej na rodzinach ogrodach działkowych, czyli na naszych rodach jak najbardziej jest regulamin. Mówię tutaj oczywiście o działkach zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców, których jest znaczna większość. Chyba tylko dwa ogrody w Szczecinie nie należą do PZD na tę chwilę. I rzeczywiście jest regulamin, który niestety jest nieznany przez działkowców. Ale wracając do pytania odnośnie nabycia działki. Istotną informacją jest to, że my nabywamy prawo do dzierżawy działkowej, a nie do działki. My nie jesteśmy właścicielem gruntu.
Czyli nie kupujemy ziemi, krótko mówiąc.
Nie. Jeżeli chcemy sobie kupić ziemię, no to musimy ją znaleźć samodzielnie, gdzieś poza ogrodami działkowymi. Natomiast jeżeli chodzi o stricte ogrody działkowe, no to my tak naprawdę jesteśmy dzierżawcami gruntu, ale jesteśmy właścicielami wszystkiego, co na tym gruncie się znajduje, czyli nasadzeń, wszystkich naniesień, wszelkiej architektury, czyli jakieś altana, jakieś placy zabaw, które sobie zrobimy, domki dla dzieci, huśtawki, te truskawki, czy te poziomki, które pani ma, one jak najbardziej należą do pani. Natomiast ziemia już nie.
No dobrze, powiedzmy sobie szczerze, że kupujemy działkę, przychodzimy, piękna działka, no właśnie drzewka są, jakieś różne w skrzyniach, powiedziałabym, jakieś nowe warzywa zasiane. I co robimy? To wszystko spisujemy, że to ja się staję tego właścicielem, bo jak kupuję tą dzierżawę, o której pan mówi, to jak ja kupuję od działkowca, to ja kupuję właśnie wszystko to, co na niej jest, łącznie z tym domkiem, czy altaną, czy... I jak to jest? To wszystko to spisujemy, czy...
Nie, nie ma takiego obowiązku, żeby przeprowadzić jakąś inwentaryzację tego, co nabywamy. Jest wzór umowy przeniesienia prawa do działki. Tutaj też było pytanie odnośnie tego, jak nabyć, w sensie, gdzie, czy są wolne działki, czy ich nie ma, czy działki są jakieś dożywotnie przydzielane, czy nie, więc od razu pozwolę sobie poruszyć ten temat. Tak jak mówię, nie ma konieczności spisania tego wszystkiego. Jest wzór umowy przeniesienia prawa do działki. On się znajduje zarówno na stronach Okręgu Polskiego Związku Działkowców, jak i na stronie głównej Polskiego Związku Działkowców, gdzie jest po prostu opisane to, co ogólne przepisy i zapis krótki o tym, że na daną chwilę, na dzień podpisania umowy, wszelkie nasadzenia, wszelkie zabudowania, które znajdują się na tej działce, przechodzą na tego nowego nabywcę.
Dokładnie. Czyli no taki ogólny zapis, ale to jak przychodzę, to nagle nie ma tej altanki, inaczej ona nie znika. No bo przecież są różne, są takie na stałe, są takie, można przenieść to. No, ale chciałabym się zapytać, czy powinnam iść na przykład do zarządcy i spytać się, czy ten właściciel to jest na pewno właścicielem, czy jak to też sprawdzić? Bo myślę, że...
To jest rozwiązane prawnie od 2013 roku, kiedy weszła nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Nie jest tak, jak było kiedyś, że szło się do zarządu i tam się podpisywało umowę, tudzież samemu się podpisywało tę umowę gdzieś pokątnie, a potem tylko się informowało zarząd. Nie. Żeby umowa była skutecznie zatwierdzona, należy udać się do notariusza i pod jego bacznym i czujnym okiem podpisać tę umowę. No dobrze, i ten notariusz sprawdza.
Notariusz musi sprawdzić, tak?
Tak,
ale
potwierdza.
Dane osoby i co on sprawdza, czy jest się w spisie działkowców?
No nie, tutaj już musimy sami ewentualnie tak.
No, czyli jakbym chciał
sprawdzić. Trzeba pójść do zarządu,
osoba,
najlepiej.
Osoba, która ona mówi, to jest tą działkę, chcę sprzedać, to mogę iść do zarządcy i to wcale nie jest jakieś faux pas.
Wręcz zalecam, żeby tak robić. Dla pewności w tych czasach jednak mimo wszystko.
Czyli idę do zarządcy, on mówi, tak, pani Krystyna albo pan Władek jest właścicielem tej działki, ma do niego prawo tam i tak dalej, wszystko jest i może tą dzierżawę panu odstąpić, tak? Może pan sprzedać, tak?
Dokładnie. Tak.
Cena to jest oczywiście między kupującym a sprzedającym, ale takie rzeczy to nie jest nic...
Wiadomo, że zarząd nie powinien, nie może wręcz w świetle przepisów o ochronie danych osobowych jasno powiedzieć, że właścicielem działki 88 jest Michał Borysiak. Natomiast jeżeli ja jako nabywca, czy pani jako nabywca idzie i pyta się do zarządu, proszę o potwierdzenie, czy działka 88 należy do pana Michała Borysiaka, no to wtedy zarząd jak najbardziej sprawdzi sobie w spisie, czy w kartotece, i po prostu udzieli tak lub nie. Dobrą praktyką jest też to, aby po prostu pójść razem z tym właścicielem do zarządu. Zarządy mają obowiązek bycia w biurze w danych dniach, to są tam każdy zarząd oczywiście ustala sobie kiedy. Natomiast dyżury zarządów są powiedzmy obowiązkowe, więc można pójść, zapytać się razem z nowy i stary właściciel, razem pójść do tego zarządu, chociażby też zapytać się o zadłużenie, bo przecież może
się tak
zdarzyć. Dokładnie.
Ale czy na przykład też zarządca wie, jaka dokładnie jest wielkość tej działki? No bo ja powiedzmy, że ja mam dzisiaj tak, a potem się nagle okazuje, że jakieś tam jednego boku ktoś podprzestawił.
Muszą być takie dane, jest to też określa statut i regulamin, jak najbardziej plany zagospodarowania ogrodów działkowych powinny być aktualne, zgłoszone do okręgu, do nas, do biura Polskiego Okręgu Polskiego Związku Działkowców, gdzie jest dokładnie opisana wielkość metry kwadratowe każdej działki. W niektórych przypadkach nawet i też, jeżeli zarządy taki plan zrobiły, to i naniesienia w architektury, czyli te altany też w przypadku niektórych planów planów zagospodarowania się znajdują, że w takiej i takiej odległości od płotu znajduje się taka altana.
Mhm. No dobrze, właśnie dobrze, że pan powiedział, ale powiedzmy, że kupuję taką, jak to już pan powiedział, dzierżawę. Mam takie miejsce, mam działkę i na niej stoi stara altana. Chciałabym wybudować sobie trochę lepszą, trochę większą, bardziej murowaną, powiedziałabym. I co wtedy mogę zrobić? Co powinnam wtedy zrobić? Czy po prostu przynoszę cegły i wapno, jak to tam, i cement i zaczynam budować? Jak to jest? A teraz się pytam o to, jak się zachować wobec sąsiadów i zarządcy.
To akurat to jest dobre tutaj pytanie, bo nawiązuje też do jednego z pytań odnośnie tego, co można mieć na działce, czego nie można mieć na działce i jak właśnie postąpić z takimi w przypadku tych spraw. Regulamin jasno określa, co może znajdować się na terenie naszej działki. W przypadku rzeczonej altany mówimy tutaj o budynku, którego powierzchnia nie może przekraczać 35 metrów kwadratowych.
Ponad w kwadracie czy do góry?
35 metrów kwadratowych liczone po obrysie przy ziemi. Więc musimy...
A jak wysoko?
Maksymalnie 5 metrów przy dwuspadzistym dachu. Dodatkowo regulamin też określa odległości od płotu, czyli od sąsiadów. Altana nie może znajdować się bliżej niż 3 metry. Czyli musimy postawić, jeżeli chcemy postawić nową altanę, rozbudować, no to 3 metry od każdego płotu, maksymalnie 35 metrów kwadratowych po obrysie, plus ewentualnie 12 metrów może być taras niezabudowany. I jeszcze a propos tych zarządcy, należy zgodnie z regulaminem zgłosić do zarządu danego ogrodu działkowego chęć budowy lub rozbudowy altany. No to jest najprościej mówiąc, na kartce rysujemy i zanosimy do zarządu.
To jest bardzo ważne. Nie wjeżdżamy od razu z ciężarówką, tylko najpierw idziemy do zarządu, rozmawiamy. Wiem, że w wielu miejscach, przynajmniej tak na mojej działce jest, że są dni tak zwane otwarte, ale też możemy zobaczyć, czy możemy podjechać pod daną działkę. To nie jest takie, jaki sprzęt możemy wwieźć. To wszystko powinniśmy wcześniej sprawdzić, tak?
Tak, jak najbardziej. To też właśnie dotyczy tych przepisów, że zgodnie z przepisami wjazd na teren ogrodów działkowych jest samochodami, jest zabroniony, natomiast zarząd, walne zebranie może wyrazić zgodę na wjazd i w większości ogrodów na terenie naszego województwa jest tak, że zwykle jeden dzień w tygodniu bramy, szlabany są całkowicie otwarte i można sobie tam bez skrępowania wjechać, dowieźć, czy to materiały budowlane, czy po prostu zebrać, jak mamy nadmiar tych jabłek na przykład, obyśmy mieli. Oczywiście to można sobie w wiaderkach czy w skrzynkach
przywieźć do domu.
Ale jeżeli jeszcze tutaj mogę, a propos właśnie tych altan, bo było tutaj mowa o jednym z naszych ogrodów działkowych, że no mówiąc wprost tutaj o skarbówka było pytanie, że są tam gdzieś jakieś duże zabudowania. To też trzeba rozróżnić akurat w przypadku ogrodu skarbówka. Jest zarówno, tam jest osiedle i ogród działkowy, one są obok siebie, więc rzeczywiście dla osoby z boku
ktoś przechodzi.
Tak, dla osoby, która przechodzi z boku, może być takie wrażenie, że na terenie ogrodu działkowym powstają jakieś wille. No nie, tam są jakieś duże budynki, natomiast osiedle jest obok osiedla i to jest własność prywatna i tam każdy może zrobić co chce, ale odnośnie już takich, powiedzmy, tych przepisów, które mogą być problematyczne dla działkowców w przypadku altan, to nie jest tak, że nawet jeżeli... Co mi zrobicie, jak ja sobie wybuduję altanę 50 metrów? No po pierwsze, zarząd może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej zgodnie z artykułem 36 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku, po oczywiście tam spełnieniu odpowiednich kryteriów. Natomiast no to jest tak naprawdę jedyny, w cudzysłowie mówiąc, straszak. Ale weźmy też pod uwagę, że w przypadku tych altan mamy też prawo ogólne, które jest w Polsce i tutaj już mówimy, że jeżeli zostanie taka działka, altana nadbudowana, powiedzmy powyżej tych 35 metrów, na które zezwala polskie prawo, zarząd ma prawo, wręcz ma obowiązek wezwać nadzór budowlany i tutaj już się zaczynają schody, dlatego że nadzór budowlany ma kilka możliwości. Może nakazać najwprost rozbiórkę danego budynku, który jest niezgodny z ogólnymi przepisami, ale też może nałożyć kary pieniężne w wysokości kilkudziesięciu, a nawet i może i kilkuset tysięcy złotych, jeżeli dana osoba się nie dostosuje do tych przepisów.
Czyli można sobie tylko narobić kłopotu, krótko mówiąc, tak? Jak chcemy mieć. Jeszcze może na zakończenie, skoro mówiliśmy na początku, czy taka bardziej rekreacyjna, czy może jeżeli chodzi o hodowlę, czy produkcję zdrowej żywności, to jeszcze chciałabym tylko na zakończenie o zachowaniu na takich działkach mówić. Czy to jest też tak, że każdy ten regulamin to reguluje, czy no takie zwykłe, powiedziałabym zwykłe, no takie zdroworozsądkowe zachowanie jest tutaj w przewadze, czy jednak jest regulamin, który mówi, no nie wiem, w sobotę wieczorem grilla tak, ale już na przykład koszenie trawy niekoniecznie, czy w niedzielę?
Ogólnie regulamin rodzinnych ogrodów działkowych, ten główny, który jest, nie aż tak szczegółowo nie zabrania.
Nie wchodzi,
dokładnie. Jest punkt, jeden z paragrafów, który po prostu mówi o tym, że działka, osoby, które na tej działce się znajdują i czynności wykonywane na tej działce nie powinny uprzykrzać, mówiąc wprost, życia po prostu sąsiadom i innym ludziom. Jest to bardzo szeroki zakres, więc pod to można podciągnąć wszystko. Natomiast niektóre ogrody działkowe, bo na walnych zebraniach, czyli takim corocznym zebraniu wszystkich członków związku z danego ogrodu, które ma większe prawa niż zarząd, mogą i wiem, że przyjmują na przykład takie dni tak zwanej ciszy, gdzie powiedzmy jakiegoś dnia nie ma, jest zakazane na przykład koszenie trawy, czy jakichś tam głośnych hałasów. Natomiast jest to problemem w przypadku tych właśnie rekreacyjnych działek, takich, gdzie młodsze osoby sobie jakieś tam potrafią pofolgować trochę. I tutaj było takie pytanie o to, jakie są właśnie największe problemy na działkach. Dla mnie pytanie było to bardziej może nie tyle do instruktora, co do prezesa. Tak, z jakimi problemami ja się spotykam na działce. No to tutaj mówiąc ogólnie, ale to też z doświadczenia już swojego w pracy w związku, to jest nieznajomość regulaminu. Niestety działkowcy nie znają tego regulaminu, nie wiedzą, co mogą, czego nie mogą. I to jest bardzo duży błąd, bo oprócz tego, że narażają się na konsekwencje w postaci tego, że mogą stracić tą działkę, no to jeszcze rzeczywiście wchodzą tutaj w grę instytucje państwowe, Straż Miejska, Policja, jeżeli ktoś, przykład bardzo prosty, jeżeli ktoś pali śmieciami w piecu.
A to już chyba wiemy, że nie wolno.
No nie wolno, no ale wiadomo, że gdzieś tam kominki jakieś są, no i jak ktoś coś wrzuci, no to zarząd teoretycznie nic nie może zrobić, no bo my takiego, jako ja, jako prezes nie mam prawa wejść do takiej, na taką działkę i sprawdzić, czy
ale
on pali.
Ale policję mogę wezwać.
Ale mogę wezwać policję, Straż Miejską, no i tam już lecą grube mandaty. Podobnie jest w przypadku szamp, gdzie też należy wybierać te szamba, należy trzymać faktury, paragony za to i jak najbardziej ludziom z Urzędu Miasta, którzy przychodzą na kontrolę, to okazywać. Więc działka to nie jest wolność domku w swoim domku, jest regulamin zarówno ogrodów działkowych, no jak i te przepisy ogólnopolskie, które obowiązują. I tutaj apel do wszystkich działkowców, jeżeli już mogę, naprawdę przejrzyjcie ten regulamin, zapoznajcie się z nim. Jeżeli macie jakieś pytania, coś jest niejasne, można zadzwonić do nas, do Okręgu Polskiego Związku, można udać się do zarządu, bo znajomość tego regulaminu jest bardzo istotna po to, żeby te działki mogły funkcjonować i funkcjonowały tak, jak powinny funkcjonować.
Ja tak sobie myślę, że skoro mamy działkę i już tyle serca, a często pieniędzy w to włożyliśmy, to może zachowujmy się tak, jakbyśmy chcieli, żeby sąsiedzi się zachowywali wobec nas. I myślę, że to jest takie najlepsze, no, co można. Myślę, że na przykład zbyt głośne, wprawdzie to jest to, co teraz powiem, może zabrzmi przeciwko mnie, ale słuchanie zbyt głośnego radia, tak żeby się niosło po wszystkich działkach, może to nie jest najlepszy sposób na sobotny poranek, kiedy ktoś właśnie został na działce i postanowił, że tego dnia sobie odpocznie i poleży na własnej trawie. Może pomyślmy o tym w ten sposób.
Zdroworozsądkowy wzajemny szacunek. I to nie tylko na działce, ale też chyba w życiu codziennym. Musimy,
no właśnie, dzisiaj sporo mówiliśmy o emocjach przed chwilą i dlatego nie był pan zaraz po, nie podsumowywaliśmy naszego dyżuru zaraz po pełnej godzinie, tylko tyle emocje tutaj nam towarzyszyły. Rzeczywiście bądźmy dla siebie dobrze i to także obowiązuje na naszych osobistych działkach.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję. Pan Michał Borysiak, instruktor ogrodniczy z Polskiego Związku Działkowców, był naszym gościem.